poprzednim odcinku.
Jeżeli mówimy o 10 miliardach złotych na 800 kilometrów umocnień granicznych, to wydaje się, że to jest niedużo.
Od Ruski trzeba bronić się, bo inaczej będzie to stół na Ukrainie.
Na pograniczu wytrzymałości. Część 8. Incydenty.
Pierwszy dzień nowego 2025 roku w Mielniku, niewielkiej miejscowości nad Bugiem, z pewnością przejdzie do historii. Senną atmosferę szarego zimowego popołudnia przerwały strzały, których nikt się nie spodziewał. Bynajmniej nie były to ostatnie spóźnione fajerwerki, ale ostra amunicja z karabinka Grot. Najstarsi prokuratorzy nie pamiętają, by żołnierz otworzył ogień w kierunku cywilnego pojazdu. Za spust pociągał 25-letni Daniel H., szeregowy ze zgrupowania w Mielniku. Co dokładnie wydarzyło się w Mielniku? Czy był to tylko incydent? Postępowanie jest w toku. O wielu szczegółach na razie się nie dowiemy, bo nie zostali jeszcze przesłuchani wszyscy świadkowie. Przebieg wydarzeń odtwarzamy z rzecznikiem operacji Bezpieczne Podlasie, podpułkownikiem Kamilem Dołęską.
To jest to miejsce, w którym rozpoczęła się cała sytuacja. To w tym obozowisku stacjonował tenże żołnierz, który 1 stycznia oddawał strzały w powietrze, następnie w kierunku pojazdu cywilnego. Tak jak widzimy, żołnierze na tym obozowisku mieszkają w kontenerach i w takim samym mieszkał ten żołnierz razem ze swoim współlokatorem. Z takiego kontenera właśnie wyszedł tego cholernego dnia. Żołnierz był wtedy w trakcie zmiany odpoczywającej i miał te 12 godzin na to, żeby odpoczywać. I w ciągu tych 12 godzin prawdopodobnie spożywał ten alkohol.
To tutaj pili?
Na chwilę obecną jest to wyjaśniane przez żandarmerię wojskową, także nie jestem w stanie tego potwierdzić, czy rzeczywiście tutaj na terenie obozowiska. Żołnierz po pewnym czasie opuścił kontener razem z bronią służbową i z amunicją, ponieważ standardowo żołnierze w operacji mają przy sobie broń służbową. Po prostu nie tracą czasu na to, żeby pobierać broń i amunicję, żeby przystąpić do działania wtedy, kiedy jest to wymagane. Wyszedł z terenu obozowiska, minął budkę z wartownikiem. Nie był zatrzymywany przez wartowników, ponieważ dla żołnierzy, którzy tutaj pełnią służbę, jest to normalny widok, że żołnierz w pełnym umundurowaniu i w uzbrojeniu wychodzi poza teren, dlatego że całe zgrupowanie zadaniowe w Mielniku położone jest w dwóch lokalizacjach. Wyszedł sobie tą furteczką, przez nikogo nie niepokojony, bezpośrednio na drogę publiczną i w tym miejscu zaczął oddawać strzały w powietrze.
Strzały niemal od razu zaalarmowały żołnierzy z pobliskiego obozowiska.
Ponieważ byłem w budynku, dopiero dostałem sygnał przez radio. Po wyjściu na zewnątrz było słychać strzały. Jako żołnierz zdaję sobie sprawę, jak słychać strzał z broni ostrej. To nie były fajerwerki na Nowy Rok. Alarm był podniesiony od razu, wszyscy byli w gotowości. Oczekiwaliśmy na sprawcę tego całego zdarzenia.
Jak to oczekiwaliście? Kiedy on zostanie ujęty?
Nie, to nie tak. Oczekiwaliśmy, żebyśmy zobaczyli go w polu widzenia, ponieważ tu żołnierzy jest dużo i nie mogliśmy wytypować danego żołnierza, tylko sprawdzić, który to idzie z bronią i strzela.
I tak przemieszczał się cały czas strzelając, opróżnił w ten sposób dwa magazynki.
Przyjechała policja, bardzo mało ich było. Na żandarmerię też czekaliśmy, ponieważ to też do nich należy. No wyszliśmy, ponieważ to też nie mogliśmy czekać. Była reakcja siła wyższej konieczności. Reakcja musiała być błyskawiczna, żeby po prostu nie dopuścić do większej tragedii.
Żołnierze, którzy wyszli z obozowiska po usłyszeniu strzałów, zablokowali przede wszystkim miejsca, do których mają dostęp ludzie z zewnątrz.
Ludzie mają takie wyobrażenie jak w filmach. Pojawia się człowiek, który strzela, za chwilę powinien być ktoś, kto go ma na muszce, zdejmuje go.
To nie jest takie proste, pani redaktor, ponieważ to nie jest wojna. Tutaj na ulicy panuje prawo. Prawo użycia broni palnej i to nie jest takie proste oddać strzał do kogoś. Tyle.
Także żołnierze w pierwszej kolejności musieli zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców tej miejscowości. Zablokowali te wszystkie drogi, które prowadziły do miejsca, w którym znajdował się żołnierz. Natomiast nie zdążyli, nie mieli takiej możliwości, żeby zabezpieczyć drogę od kierunku, w którym poruszał się żołnierz. I niestety z tamtej strony nadjechał pojazd cywilny.
Wydarzenie z udziałem mieszkańców Mielnika rekonstruuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Antoni Skiba.
żołnierz, widząc nadjeżdżający pojazd Volkswagen Golf, w którym znajdowały się dwie osoby, ojciec rodziny i córka, zatrzymał ten pojazd, oddając w górę w powietrze strzały ostrzegawcze z tej broni palnej, którą miał przy sobie. Kierujący ojciec nakazał opuścić jak najszybciej córce samochód. Następnie odjechał, zaś żołnierz oddał w kierunku odjeżdżającego pojazdu jeden strzał, który przebił tył i utknął w fotelu pasażera, na którym wcześniej siedziała córka. Ustalono, że mężczyzna po tym całym zdarzeniu zbiegł, został odnaleziony w pobliskim zagajniku. Podczas badania miał niemal 2 promile.
Żołnierz po ucieczce z tego miejsca, w którym się znajdujemy, skierował się do lasu, chcąc obejść budynek Straży Granicznej dookoła. I w tym lasku, za placówką Straży Granicznej, został ujęty przez żołnierzy z Sił Szybkiego Reagowania. Wyobraźmy sobie, że w nocy, w ciemnym lesie, 3 żołnierzy idzie w kierunku żołnierza z bronią gotową do strzału. Także w naszych oczach ci 3 żołnierze to bohaterowie. Bohaterowie, którzy uratowali życie i pozostałym kolegom, bo mogło też dojść do strzelania tutaj wewnątrz tej miejscowości i oddawania strzałów w kierunku żołnierzy, ale też całą tą sytuację przed dalszym rozwojem i strzelaniem w kierunku ludności cywilnej. Nie wiemy, do czego to wszystko mogło doprowadzić. Także dla nas ci 3 żołnierze są bohaterami.
Szok, niedowierzanie, że żołnierz z naszego obozowiska tak postąpił.
Znaliście tego człowieka?
Nie, ponieważ on był z dobrowolnej zasadniczej służby. Przyjechał tutaj w grudniu i ja w tym czasie byłem na rotacji w domu, także go nie znałem.
Czyli to nie jest tak, że na przykład jeżeli jesteście w jednym obozowisku, no to wszyscy są znani?
No nie, bo niektórzy mają zmianę dzienną, a niektórzy nocną i no nie widzimy się na co dzień.
Kim jest Daniel H.? Co sprawiło, że pod wpływem alkoholu ruszył z bronią i zaczął strzelać? Jego pełnomocnik, mecenas Marek Gawryluk, już zapowiada, że podstawą linii obrony będą problemy psychiczne.
Żałuję tego, co zrobił, natomiast nie jest w stanie powiedzieć, dlaczego do tego doszło. Na pewno nie chciał nikogo pozbawiać życia, po prostu miał problemy natury psychicznej i nie jest w stanie stwierdzić, dlaczego tak pokierował swoim zachowaniem. Podejrzany tutaj jest osobą pochodzącą z dobrej rodziny, nie mającą problemu z konfliktów z prawem, cieszącą się dobrą opinią zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w wojsku. I z niewiadomych do końca przyczyn wprowadza się w stan nietrzeźwości, następnie dokonuje takich czynów.
A czy Daniel H. ma problem z alkoholem? Czy jest uzależniony od alkoholu?
Na to pytanie nie mogę odpowiedzieć.
A potrafi na przykład uzasadnić, czego chciał od tych ludzi? Dlaczego zatrzymał ten samochód?
Nie mogę odpowiedzieć na te pytania. W całości nie potrafi tego zrekonstruować. Wynika to zarówno z jego stanu zdrowia psychicznego, jak i z upojenia alkoholowego. Zarówno nie chciał, jak i nie godził się na to, żeby kogokolwiek pozbawiać życia. Nie taki w ogóle był zamiar jego zachowania. Co do szczegółów, to nie mogę się tutaj wypowiadać, natomiast mogło dojść do tak zwanego atypowego upojenia alkoholowego. Czy był w stanie przewidzieć, co będzie robił po spożyciu alkoholu, czy też z uwagi na różne względy takiej natury psychologicznej, no był pozbawiony takiej możliwości.
Atypowe upojenie alkoholowe zakłada, że sprawca w chwili popełnienia przestępstwa mógł być niepoczytalny, na przykład w psychozie. Czy tak było? W ciągu najbliższych tygodni orzekną biegli. Stawka jest wysoka, podejrzanemu postawiono 3 zarzuty. Przekroczenia uprawnień za zatrzymanie auta, gruźb karalnych. Co wykrzykiwał pijany żołnierz, tego na razie śledczy nie ujawniają. Oraz usiłowania zabójstwa, a za to grozi nawet dożywocie.
Doszliśmy do wniosku, że oddanie strzałów przez osobę nietrzeźwą w kierunku samochodu, w którym znajduje się przynajmniej jedna osoba, przebicie fotela, jak również wypowiadane słowa, które zostały zarejestrowane przez odjeżdżającego mężczyznę, no, wskazywało na to, że możemy przypisać zamiar pozbawienia życia minimum jednej osoby. To mogę powiedzieć tylko jedno. Z prokuratorskiego punktu widzenia to są skutki picia wódki.
Choć śledczy z Wydziału Wojskowego Prokuratury Białystok Północ nie mieli wątpliwości, jakie zarzuty postawić podejrzanemu, obrońca Daniela H. nie zgadza się z nimi. I mimo, że podejrzany nie zgłaszał problemów w samopoczuciu, a po przyjeździe na granicę sam przedłużył swój pobyt o kolejną zmianę, mecenas Gawryluk sugeruje, że to szerszy, systemowy problem stoi za patologicznym zachowaniem żołnierza.
Warunki na granicy są trudne, quasi-wojenne bym to powiedział, natomiast żołnierze tej opieki psychologicznej tam właściwej nie mają zapewnionej. A druga rzecz, no to trzeba by się zastanowić, czy weryfikacja osób przy przyjmowaniu w ogóle do wojska, czy nadają się ze względów psychologicznych do odbycia służby wojskowej jest prawidłowa. Nie chcę wchodzić, bo ja nie jestem specjalistą, natomiast po prostu widać, że przyjmowane są do wojska osoby, które no niekoniecznie może tam nadają się do tego wojska. Nie są w stanie poradzić sobie w trudnych warunkach, gdzie cały dzień albo się siedzi w baraku, albo pod płotem, gdzie jest doskwierające zimno, no i sobie nie radzą. Później dochodzi do takich zdarzeń. Ktoś na to pozwolił, ktoś nie zauważył tego, bo żołnierze też z natury rzeczy no, są osobami, od których wymaga się, że nie będą narzekali na warunki, w jakich służą. Niemniej jednak po to jest nadzór ze strony przełożonych, żeby zauważali, czy coś nieprawidłowego w tej jednostce się dzieje, czy choćby żołnierze spożywają alkohol, z jakiej przyczyny spożywają, jak do tego doszło, czy mają jakieś problemy. No, brakuje tego.
Po kilkunastu dniach od ulicznej szarży pijanego żołnierza mieszkańcy niechętnie wracają do tamtych wydarzeń. Obawiają się, że miejscowość zyska złą sławę. I choć wspierają obecność wojska w regionie, liczą na weryfikację żołnierskich procedur.
Myślę, że temat umarł już. Ja na przykład uważam, że to już było, minęło i nie ma o czym mówić.
Coś zawiodło. Ktoś czegoś chyba jednak nie dopilnował. To jest wojsko i chyba tam jakaś kontrol i dyscyplina powinna być dużo większa. Skąd ten alkohol się tam wziął, to chyba jest trochę nie tak.
Na pewno służbę mają niełatwą. Na pewno emocje też mają wielki wpływ na to, co się dzieje. Czasami pewnie chcą odreagować, jak ludzie. No jesteśmy tylko ludźmi, oni też są ludźmi. Są gdzieś daleko od domu. Mają różną sytuację rodzinną. Pozostawiali może żony, może dziewczyny, może dzieci. Tu Sylwester, no fajnie byłoby go uczcić, no i może trochę za dużo było tego. Nie można przypinać łatki od razu jakby złej wojsku, no ale należałoby to wyjaśnić. Myślę, że należy się po prostu społeczeństwu wyjaśnienie i nie zamiatanie niczego pod dywan. Byłoby to uczciwe.
Mundur to ma wzbudzać u nas zaufanie tutaj, już po tym zdarzeniu raczej nie wzbudza.
To znaczy co pani myśli, jak widzi pani żołnierza?
No na to pytanie nie chcę odpowiadać, dlatego że mieszkam tutaj przy granicy.
No ale to z drugiej strony można głośno powiedzieć, co oni by musieliby zrobić, żeby jednak pani zaufanie na przykład odzyskać.
Być może i pozytywne przykłady i zapewne czasu.
Ufaj, ale sprawdzaj.
To wojsko się jakby wkomponowało w krajobraz gminy. Mieszkańcy się przyzwyczaili do obecności wojska, jest to już ponad 3 lata.
Wójt Mielnika Marcin Urbański.
I to, co się wydarzyło 1 stycznia, uważam, że nie wpłynęło zbytnio na zaufanie do wojska mieszkańców gminy Mielnik, ale na pewno nadwyrężyło wizerunek jako formacji. Ten balon się tak napompował, że media tak rozdmuchały to wydarzenie i w sumie się temu nie dziwię, że kolejny raz spowoduje to zniechęcenie turysty do tego, żeby tu przyjechać. Trudno się spodziewać od wojska jakiejś rekompensaty finansowej czy coś w tym rodzaju. Ja bym tylko sobie życzył, żeby wojsko nigdy już więcej nie doprowadziło do takiej sytuacji. To nie jest to, że wystarczy mi zapewnienia dowódcy, że nigdy do tego nie dojdzie. To jest trochę chyba za mało, ponieważ no, ile żołnierzy, tyle charakterów jest. Pewnie żaden z dowódców nie daje sobie ręki uciąć, że nigdy nie dojdzie do takiej sytuacji, ale już teraz wiem, że procedury wszczęte wewnątrz w wojsku wyeliminują posiadanie amunicji przy sobie. To już wdrożono, że żołnierz tylko i wyłącznie posiada tę amunicję na służbie, nie tak jak to było do tej pory. To już jest dużo. To być może nie doprowadziłoby do takiej sytuacji, jaka miała miejsce 1 stycznia.
Wojsko podkreśla, że wydarzenie z 1 stycznia to wyjątkowo pechowy incydent, mówi dowódca operacji Bezpieczne Podlasie, generał dywizji Arkadiusz Szkutnik.
Jako dowódca i jako po prostu człowiek, no byłem zszokowany i to było po prostu niedowierzanie, że ten czarny łabądź, który zgodnie z takim powiedzeniem rodzi się raz na 10 lat, no urodził się akurat w szeregach żołnierzy 18 Dywizji Zmechanizowanej. Żal i rozgoryczenie dlatego, że ciężkie pół roku pracy moich żołnierzy zostało ocenione, zostało pokazane w złym świetle przez jednego człowieka, który, no coś z nim się stało, gdzie zagrożeni byli fizycznie ludzie, cywile, żołnierze, a naszą rolą jako żołnierzy Bezpieczne Podlasie jest dbać o to bezpieczeństwo.
Dlaczego to dla Was było takie zaskoczenie? Pan go w ogóle znał?
Żołnierz przede wszystkim bardzo stabilny emocjonalnie. W opiniach wszystkich sprawdzonych zresztą, bo wszystkie dokumenty zostały przekazane Żandarmerii Wojskowej, niekarany, który większość czasu spędzał na siłowni, dbał o swoją kondycję fizyczną, bardzo dobry kontakt ze swoimi kolegami. To jest na podstawie rozmów z żołnierzami przeprowadzonymi nazajutrz po wydarzeniu. Żołnierz, który przeszedł wszystkie badania psychologiczne, które są objęte procedurami. Przede wszystkim ostatnie badanie psychologiczne przed samym przyjazdem, bo takie mamy procedury tutaj na Podlasie, potwierdziło, że może wykonywać te zadania. Żołnierz, który przeszedł wszystkie etapy szkolenia przygotowującego do służby jako żołnierz dobrowolny czy służby wojskowej, ale przede wszystkim z tego, co jego koledzy potem mówili, nikt go nie widział nigdy pijanego. Bo ja pytałem się, słuchajcie, no być może byliście kiedyś w sytuacji, w jaki sposób on się zachowywał, czy on był agresywny, czy tym podobnie. Mówią, no dowódco nie, bo nie byliśmy w takiej sytuacji, żeby on przy nas kiedykolwiek alkohol spożywał.
Po wydarzeniach w Mielniku żołnierze w ramach operacji Bezpieczne Podlasie ponownie muszą pobierać amunicję przed wyjazdem na granicę i zdawać ją po powrocie. To skraca ich czas na odpoczynek o kilka godzin. Poza badaniem trzeźwości przed rozpoczęciem zmiany ponownie wprowadzono wyrywkowe kontrole żołnierzy przy granicy. Tymczasem 2 tygodnie po feralnych scenach z Mielnika żołnierz z obozowiska w Czeremsze był tak pijany, że trafił do szpitala w Hajnówce. Podobnie jak Daniel H. po kilku dniach został wydalony ze służby. Czy te wydarzenia to tylko incydenty, czy raczej konsekwencja większych zaniedbań? Z danych Żandarmerii Wojskowej, która kontroluje trzeźwość żołnierzy służących przy granicy, wynika, że w 2023 i 2024 roku ujawniono po kilkunastu nietrzeźwych, których karnie przeniesiono do cywila.
Mamy kontrolę trzeźwości wewnętrznie i oczywiście zewnętrznie Żandarmeria Wojskowa przyjeżdża, żeby nie było, że stronnicze to jest. Jesteśmy badani na zawartość alkoholu. Nie było takiego incydentu przed tym zdarzeniem, a zaraz po tym zdarzeniu, no cóż, nie wiem w jaki sposób to się stało, że spożywał alkohol, ale wszyscy byliśmy przebadani na zawartość alkoholu przez Żandarmerię Wojskową. Każdy był trzeźwy, oprócz jednego. Jest nam bardzo przykro, ponieważ od lipca, jak tutaj jesteśmy, budowaliśmy to zaufanie wśród społeczeństwa ciężką pracą i wszyscy się starali na blisko 3000 żołnierzy, co tutaj się rotowali i jeden się znalazł, to nawet nie jest jedna setna procenta. Niestety, stało się jak się stało. Życie toczy się dalej. Wykonujemy swoją pracę, staramy się robić to najlepiej, jak potrafimy.
Tam, gdzie jest alkohol, nie ma miejsca dla żołnierza, który wykonuje zadanie bojowe z karabinem, z bronią i wstawia się w stan po spożyciu alkoholu. Nie jesteśmy w stanie upilnować wszystkich. Uświadommy sobie, to jest armia zawodowa, to nie jest armia z poboru. My nie mamy takich czasów i nigdy nie powinniśmy dążyć do tych czasów, które kiedyś było, że nad każdym jednym żołnierzem był oficer polityczny, który go pilnował. To był żołnierz dobrowolny z służby wojskowej, który przeszedł pełen cykl szkolenia. Zachowywał się do tego dnia całkowicie normalnie. Ja nie wiem, co się działo w głowie tego żołnierza. Wszyscy zadajemy sobie to pytanie, co się takiego stało. Jeżeli się mówi o tym, że żołnierze chodzą pijani, jeżeli się pisze w telewizji, że często się widzi samochody jeżdżące zygzakiem, że co rusz się widzi samochody leżące w rowie, że zabijamy żubry, że chodzimy po pijanemu do sklepów i tym podobnie, to ja tylko odwołuję do pierwszych informacji takich prasowych, które ukazały się już w 2021 roku. Takich doniesień prasowych myśmy w czasie analizy naliczyli 10, które zostały później, po 1 stycznia 2025 roku, dosłownie przedrukowane. Czyli na zasadzie, nieważne co byśmy zrobili, nieważne jak byliśmy zdyscyplinowani jako pierwsza zmiana Bezpieczne Podlasie, to i tak przyklepało nam się, brzydko mówiąc, albo przypisało nam się grzechy naszych poprzedników. Nie może tak być. To krzywdzi moich żołnierzy, to krzywdzi ponad 6 tysięcy ludzi, którzy codziennie pełnią tutaj służbę. Rzetelnie, z pełnym poświęceniem, w pełnej prohibicji. Nie mówię, że nie zdarzały się przypadki, ale to są przypadki wyłapane przez nas, przez Żandarmerię Wojskową i jeszcze raz powtarzam, część z tych żołnierzy już nie jest w służbie.
Jakby powiedzieć, nastąpiła taka jakby złość wśród żołnierzy, że ten, można powiedzieć, były żołnierz, bo już jest byłym żołnierzem, po prostu splamił mundur i honor żołnierza polskiego. Tutaj od lipca budowaliśmy dobrą opinię na temat wojska. Z mojej perspektywy, bo jestem kierowcą, to mogę powiedzieć, że wcześniej w okresie letnim, zimowym, jak więcej ludzi chodziło po ulicach, po chodnikach, jeździli na rowerach, to zatrzymywali się, uśmiechali się, machali do nas. Czuliśmy się, że jesteśmy potrzebni tutaj na Podlasiu.
A teraz już nie?
No teraz ciężko powiedzieć, bo nie wychodzimy teraz z obozowiska właśnie ze względu na to zdarzenie. Bo wychodziliśmy na siłownię tutaj z miejskiej siłowni, korzystaliśmy.
Czyli odcięli was tak naprawdę od życia cywilnego?
No staramy się, bo ta poszkodowana rodzina pochodziła stąd, miejscowa, i nie chcemy budzić skojarzeń. Po prostu, żeby ucichło odnośnie tej sytuacji. Mamy z tyłu głowy, że wyjeżdżamy i no, zostanie już to do końca życia w naszej pamięci, że było takie złe wydarzenie, ale...
Komuś odpaliło, a reszta cierpiała.
No tak, no, to wojsko.
W kolejnym odcinku...
W hajnowskim sądzie rozpoczął się proces pięciorga aktywistów oskarżonych o ułatwianie nielegalnego pobytu migrantom.
To ma na celu zastraszenie nie tylko osób, które już w tej chwili pomagają, ale też takich, które być może myślą o tym, żeby włączyć się w akcję pomocową.